przeciwności.
Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania poszczególnych prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Trwamy w sakramencie namaszczenia chorych. Kolejne punkty. Dzisiaj uzdrawiajcie chorych oraz sakrament chorych. Punkty od 1506 do 1513. Serdecznie zapraszam do wspólnej refleksji nad tym tematem tegoż sakramentu. Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął, aby ich zbawił. A na to zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających jakże niejednokrotnie próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, swoich ograniczeń, swoich skłonności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie. Czasem, nie daj Panie Boże, do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości. Może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Pana Boga i do powrotu do Niego. Pan Jezus często spotykał się z chorymi. Uzdrawiał ich, odpuszczał grzechy, podnosił na duchu. Współczucie Jezusa dla chorych oraz liczne uzdrowienia są wymownym świadectwem, że Bóg łaskawie nawiedził lud swój i że Królestwo Boże jest blisko. Jezus ma zarówno moc uzdrawiania, jak i moc odpuszczania grzechów. Przyszedł bowiem, aby uleczyć całego człowieka, ciało i duszę. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że się z nimi utożsamia. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Jednak spójrzmy. Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich chorych. Jego cuda były zapowiedzią uzdrowienia bardziej radykalnego, zwycięstwa nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowy sens. Odtąd może ono upodobnić nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Często Pan Jezus żąda od chorych wiary, By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk, nałożenie błota i obmycie. Chorzy starają się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. W ten sposób w sakramencie namaszczenia chorych, w poszczególnych sakramentach, Chrystus nadal dotyka, aby nas uzdrawiać. Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodobnić nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własne krzyże. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Uzdrawiajcie chorych. Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię. Chleb, który daje życie wieczne. Święty Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała. Warto tutaj porównać pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 30 werset. Pan Jezus zaprasza również swoich uczniów do udziału we własnym posłaniu współczucia i uzdrawiania, jak czytamy w katechizmie w punkcie 1506. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Albo w imię moje złe duchy będą wyrzucać, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Dzieje apostolskie raz po raz relacjonują o cudownych uzdrowieniach. Wśród charyzmatów apostoł Paweł wymienia także dar uzdrawiania. List świętego Jakuba poleca prezbiterom, aby w imię Pana namaszczali chorych. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Namaszczenia dokonywane przez apostołów dały początek sakramentowi namaszczenia chorych udzielanemu w kościele po dzień dzisiejszy. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak święty Paweł musiał usłyszeć od Pana: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I że cierpienia, których doznaje, mają sens, ponieważ w swoim ciele dopełnia braki udręki Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Kościół wierzy, wyznaje i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umacniania osób dotkniętych chorobą, cierpieniem, będących w niebezpieczeństwie śmierci, a jest to sakrament namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych jest więc jednym z siedmiu sakramentów Nowego Testamentu stawionych przez Chrystusa. Wspomina o nim święty Marek, pisząc o działalności apostołów, którzy między innymi Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Sobór Trydencki wyłożył właściwą naukę o istocie i skutkach sakramentu namaszczenia chorych. W jego dokumentach czytamy: istotą jest łaska Ducha Świętego. Jego to namaszczenie usuwa winy. Jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania oraz pozostałości grzechu, przynosi ulgę i umacnia duszę chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory, podniesiony na duchu, łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana, a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Sakrament namaszczenia chorych nie jest więc sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby czy podeszłego wieku. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej, ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenia chorych może udzielić powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość. Święty Jakub apostoł pisze: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaszczali go olejem w imię Pana. Jedynie więc kapłani, biskupi, prezbiterzy są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. Duszpasterzy winni więc pouczyć wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu, aby w razie potrzeby nie zaniedbywali sprawy wezwania kapłana do chorego, by nie pozbawić go daru tego sakramentu. Na temat skuteczności sakramentu namaszczenia chorych święty Jakub apostoł pisze bardzo wyraźnie: a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Podobnie jak w każdym sakramencie, również w namaszczeniu chorych udzielana jest szczególna łaska Ducha Świętego. Duch Święty umacnia chorego, obdarzy go pokojem i odwagą, by mógł przezwyciężyć i znieść wszelkie dolegliwości związane z chorobą lub podeszłym wiekiem. Duch Święty daje choremu moc do przezwyciężenia pokus złego ducha i lęku przed śmiercią. Prowadzi do uzdrowienia duszy, a także uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Boża wola. Ponadto wielkim darem sakramentu namaszczenia chorych jest łaska przebaczenia. Jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Jeśli z jakiegoś powodu chory nie może już odbyć spowiedzi świętej, dostępuje odpuszczenia wszystkich grzechów. Chrystus Pan pochyla się nad chorymi. Chrystus Pan współczuł im, kładł na nich ręce i uzdrawiał. Przed uzdrowieniem wymagał od nich głębokiej wiary. Zanim uzdrowił paralityka, którego przyniesiono mu na noszach, spójrzmy, odpuścił mu grzechy. Chrystus powołał uczniów i dał im udział w swoim posłannictwie. Posłuszni swemu mistrzowi, uczniowie wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Szczególny udział w niesieniu ulgi chorym mają krewni i wszyscy, którzy z jakiegokolwiek tytułu nimi się opiekują. Oni to przede wszystkim powinni pokrzepiać chorych słowami wiary, wspólną modlitwą, polecać ich cierpiącemu i uwielbionemu Panu, a nawet zachęcać, by łączyli się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra ludowi Bożemu. Kiedy zaś stan zdrowia się pogarsza, obowiązkiem krewnych i opiekunów jest w porę powiadomić proboszcza, chorego zaś delikatnie i roztropnie przygotować do przyjęcia sakramentów w odpowiednim czasie. Kapłana prosimy również wówczas do chorego, gdy jest on nieprzytomny, aby udzielił mu absolucji i sakramentu namaszczenia, modlił się za niego i udzielił mu specjalnego błogosławieństwa. Miejmy to również na uwadze. Sakrament namaszczenia chorych może być udzielany w każdym miejscu, w każdych okolicznościach, zarówno w kościele, jak i w domu chorego, tudzież w szpitalu. Jakże często się dokonuje. Może być on udzielany jednej osobie, bądź całej grupie chorych. W pokoju chorego powinna zgromadzić się cała rodzina przebywająca w domu. Zwróćmy na to uwagę. Chory zostaje z kapłanem jedynie na czas spowiedzi świętej. Niech domownicy nie chowają się po pokojach. Przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest wspólna modlitwa. Ubolewać należy, że mało kto w ogóle klęka, widząc kapłana z bursą z Najświętszym Sakramentem. Wielu już nawet nie ma świadomości, że tam jest Bóg. Zwróćmy również na to uwagę. Miejmy tę świadomość, kiedy widzimy kapłana chociażby w pierwsze piątki miesiąca, kiedy przychodzi do chorych, do cierpiących z Najświętszym Sakramentem, to przychodzi z Bogiem. To Bóg przychodzi swoim pod postacią chleba do waszego domu, do waszego mieszkania. I to wasz dom, wasze mieszkanie staje się świątynią. Tak przychodzisz do kościoła i klękasz przed Najświętszym Sakramentem. To tak Bóg przychodzi do twojego domu, do twojego mieszkania. Miejmy tę świadomość. Co należy przygotować? Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świece. Jakże czymś wspaniałym byłoby, gdyby była to świeca, ta od chrztu świętego, właśnie chorego, chorej osoby. Czy mamy te świece jeszcze od chrztu świętego? Może gdzieś są u nas w domach. Także troszczmy się o to właśnie, żeby dzieci, które przystępują do sakramentu chrztu świętego, żeby właśnie zwracać im uwagę na te świece, żeby wraz, kiedy dojrzewają, kiedy też pogłębia się wiara, żeby miały tę świadomość o znaczeniu tej świecy od sakramentu chrztu świętego. Na stoliku stawiamy również w małym naczyniu wodę święconą i kropidło. Jeśli nie mamy kropidła, możemy użyć gałązki, tak aby kapłan mógł zanurzyć tę gałązkę, czy to świerka, czy jakiegoś innego drzewa właśnie. Idąc dalej, celebracja sakramentu namaszczenia chorych rozpoczyna się od liturgii słowa, która powinna być poprzedzona aktem pokutnym. Następnie kapłan nakłada ręce na głowę chorego i modli się w wieży kościoła, a po modlitwie namaszcza jego czoło i dłonie świętym olejem, wypowiadając formułę: przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Przed przyjęciem sakramentu namaszczenia chorych, jeśli jest taka potrzeba i możliwość, wierny przystępuje do sakramentu spowiedzi świętej. Natomiast po jego przyjęciu udzielana jest zazwyczaj Eucharystia. Te wszystkie trzy sakramenty razem nazywane są w katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1525 sakramentami, które przygotowują do Ojczyzny. Tak jak wspomnieliśmy, sakrament namaszczenia chorych wolno powtarzać. To jest, jeśli chory wyzdrowieje i po raz kolejny ciężko zachoruje, może znów przyjąć namaszczenie. Także jest możliwe ponowne przyjęcie sakramentu w trakcie tej samej choroby, jeśli stan zdrowia chorego ulegnie pogorszeniu. To znowu mówi kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1004, paragraf 1. Zgodnie z przepisami kanonicznymi, kapłan nie może udzielić sakramentu namaszczenia chorych osobie, która trwa w jawnym grzechu ciężkim. To kodeks prawa kanonicznego, kanon 1007. Za pośrednictwem świętej Faustyny Pan Jezus prosił o odmawianie nad konającymi koronki do Bożego Miłosierdzia. Gdy tę koronkę przekonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. Córko moja, pomóż mi zbawić kolej konającego grzesznika. Odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem, kiedy zacząłem odmawiać tę koronkę. Ujrzałem tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go anioł stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałem Pana Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na obrazie. Te promienie, które wyszły z serca Jezusa, ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Dzienniczek numer 1565. Zatem modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Jakże wielkie wsparcie dla chorych, cierpiących, dla osób konających. Wzywajmy również świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, innych świętych, czy módlmy się do anioła stróża. Wiemy, że świętemu Janowi Pawłowi II czytano Pismo Święte. Warto umierającemu poddawać akty strzeliste do odmawiania. Módlmy się razem z nim. Trwajmy wraz z naszymi chorymi, niekonającymi na wspólnej modlitwie. Istnieje jeszcze jeden zwyczaj zapalania przy chorym gromnicy, poświęconej w dzień Matki Bożej Gromnicznej. Płomień świecy ma przypominać choremu światłość wiekuistą, do której zmierza. Widzimy z tego, jak wielkim dobrodziejstwem jest obecność kapłana przy umierającym. Prośmy więc nieustannie o dobrą śmierć. W każdej modlitwie: Zdrowaś Maryjo. Mówimy: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kiedy widzimy kapłana idącego do chorego, prośmy o dobrą śmierć dla nas. Podobnie podczas pogrzebu. W suplikacji śpiewamy: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Nikt z nas nie chciałby umierać bez sakramentów, nie pojednawszy się z Bogiem. Prośmy, byśmy przynajmniej mieli czas na wzbudzenie aktu żalu doskonałego, połączonego z pragnieniem spowiedzi. Są też i tacy zgrozo, którzy świadomie odrzucają propozycję przyjścia kapłana. Świadomie umierają w grzechu śmiertelnym. Tak wielu świętym Pan Jezus mówił, że nawet jednego aktu strzelistego nie chcą zanieść do Boga. Tak zatwardzili swoje serce w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jak wielu świętym Pan Jezus mówił o tym w stosunku do grzeszników, którzy właśnie do końca trwają w tym grzechu śmiertelnym. Podobnie nigdy nie odkładajmy na później sprowadzenia kapłana do chorego. Kiedy chory utraci świadomość, może stracić wiele łask. Niestety, jak wielu naszych bliskich, umiera bez sakramentów. Czasem sami nie chcą, by kapłan przyszedł, a czasem jest to wina najbliższych, wina rodziny. Wciąż też pokutuje jakże dziwne przeświadczenie, że kapłan w domu chorego to pewna rychła śmierć. Odrzućmy tak absurdalne myślenie i zatroszczmy się o naszych chorych. Kapłan z Najświętszym Sakramentem jest zwiastunem życia, a nie śmierci. Pamiętajmy też o tym, że kapłani odwiedzają chorych w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca. Jest wtedy możliwość spowiedzi świętej, komunii świętej i oczywiście namaszczenia. Kiedy żyć będziemy w stanie łaski uświęcającej i Pan da nam łaskę kapłana w dniu naszego konania, wtedy będziemy mogli powtórzyć za świętym Hieronimem: nie wiedziałem, żeby tak słodko było umierać. Bóg zapłać za ten czas.